Jak powszechnie wiadomo, baskijski święty Ignacy Loyola, o którym mówiłem ostatnio, w trosce o szerzenie Królestwa Chrystusowego założył nowy zakon jezuitów pod oficjalną nazwą Towarzystwo Jezusowe, po łacinie Societas Jezu, stąd po nazwisku jezuity pojawia się skrót przynależności zakonnej TJ lub SJ. Niebawem po założeniu jezuitów okazało się, że to dzieło było naprawdę opatrznościowe dla Kościoła Świętego. Przypomnijmy zatem, że początki zakonu związane są ze złożeniem przez Ignacego i jego towarzyszy ślubu oddania się pracy apostolskiej w Ziemi Świętej. Miało to miejsce w dzień wniebowzięcia Matki Bożej w 1534 roku w kaplicy na zboczu paryskiego wzgórza Montmartre. Ponieważ pierwsi jezuici nie mogli się udać do Ojczyzny Chrystusa, więc przybyli do Rzymu, gdzie założyciel ukonstytuował wspólnotę zakonną do pracy nad zbawieniem dusz i obrony Kościoła. Dwa lata później, w 1540 roku, papież Paweł III bullą Regimini Militantis Ecclesiae zatwierdził zakon. Niemal od pierwszej chwili jego zaistnienia historia notuje niezwykle dynamiczny rozwój, niepozbawiony w późniejszych wiekach dramatycznych momentów. Rok 1541 obfitował w co najmniej kilka ważnych wydarzeń w historii zakonu. Zwołano bowiem pierwszą kapitułę generalną, w czasie której święty Ignacy został wybrany przełożonym generalnym. Wtedy też papież oddał jezuitom do dyspozycji kościół w Rzymie pod wezwaniem Matki Bożej della Strada, czyli patronki w drodze. Od tegoż roku jezuici rozpoczęli swoją działalność misyjną zgodnie z pierwotnym charyzmatem. Święty Franciszek Ksawery udał się do Indii, gdzie spędził resztę życia na głoszeniu Ewangelii mieszkańcom tego kontynentu. Błogosławiony Piotr Faber głosił Słowo Boże w północnych Włoszech, w południowej Francji, w Hiszpanii. Rok później w Koimbrze, w Portugalii, jezuici założyli słynne kolegium, dając zaczątek pod nowy uniwersytet. Jak bardzo zakon stał się popularny, świadczy to, że 10 lat po jego powstaniu wstąpił doń sam wicekról Katalonii, święty Franciszek Borgiasz. A kilka lat później było już około 1000 członków w prawie 100 domach rozsianych w 13 prowincjach w Europie, Brazylii, w Indiach i Japonii. W stulecie swego istnienia Towarzystwo Jezusowe liczyło już ponad 16 tysięcy członków w około 30 prowincjach. Już za życia założyciela, jak już to kiedyś wspominałem, jezuici odgrywali ważną rolę w Kościele, czego przykładem jest ich znaczący udział w obradach Soboru Trydenckiego. Potem po Soborze, szczególnie w Niemczech i we Francji, a także w innych krajach, nie wyłączając Polski, zakon umocnił swoją pozycję, angażując się w zwalczanie protestantyzmu, czyli w tak zwaną kontrreformację. Jednym z bardziej skutecznych sposobów w tej dziedzinie, oprócz szeroko pojętego duszpasterstwa, było prowadzenie na wysokim poziomie szkół wszystkich szczebli, także uniwersytetów. Jeszcze za życia świętego Ignacego kolegiów, czyli szkół wyższych, było ponad 40, z czego 17 w samych tylko Włoszech. On sam w 1551 roku założył rzymskie kolegium, które z czasem rozrosło się w uniwersytet znany jako Gregorianum. Dziś uchodzi on za jedną z wiodących uczelni katolickich. Na marginesie warto dodać, że na tym Uniwersytecie Gregoriańskim w przeciągu jego 450-letniej historii studiowało ponad 20 świętych, około 30 błogosławionych i kilkunastu papieży. Od początku studentami i wykładowcami byli także Polacy, a wśród nich m.in. ksiądz Piotr Skarga i ksiądz Jakub Wujek oraz wielu innych obecnych naszych biskupów. Nie ma więc przesady w stwierdzeniu, że jezuici, a później również pijarzy, stworzyli od podstaw sieć europejskiego szkolnictwa. Jezuici od początku bardzo dbali o wysoki poziom intelektualny swego zakonu, co przysparzało im prestiżu i skuteczności oddziaływania. Zajmowali się różnymi dziedzinami wiedzy i nauki. Ciekawostką jest na przykład, że polski jezuita, ojciec Jan Mikołaj Smogulecki, zaznajomił Chińczyków z systemem kopernikańskim i logarytmami. Zaś Jan Adam Schall von Bell, urodzony w Nysie na Śląsku, w 1645 roku był prezesem Cesarskiej Akademii Matematycznej w Pekinie. W związku ze swoją pracą misyjną jezuici mają duże zasługi w dziedzinie językoznawstwa. Dla potrzeb bowiem misjonarzy opracowywali pierwsze europejskie słowniki i gramatyki takich języków jak japoński, chiński czy sanskryt. Wśród jezuitów w dobie kontrreformacji nie brakowało oczywiście wybitnych teologów, tej miary co święty Robert Bellarmine, którego katechizm stał się podstawą nauczania wiary przez następne stulecia. Od chwili powstania jezuitów aż do trzeciego ćwierćwiecza XVIII wieku trudno byłoby wskazać taką dziedzinę życia naukowego, kulturalnego czy społecznego, w którą nie byliby zaangażowani jezuici, nie mówiąc oczywiście o sferze działalności misyjnej i duszpasterskiej. Te właśnie daleko sięgające wpływy jezuitów, tak w Europie, jak i w krajach zamorskich, stały się jedną z przyczyn ich kasaty. Wśród złożonych okoliczności tego faktu trzeba wspomnieć o włączeniu się Towarzystwa Jezusowego w walkę z jansenizmem w drugiej połowie XVII wieku, czym ściągnęło ono na siebie niechęć, a nawet wrogość, głównie francuskich elit intelektualnych. Jezuici ściągnęli na siebie wrogość z jednej strony bronieniem prymatu i nieomylności papieża, a z drugiej strony demaskowaniem antychrześcijańskiego charakteru naturalistycznej filozofii szerzonej w dobie oświecenia, głównie przez środowiska encyklopedystów francuskich i masonerię. Niebagatelne znaczenie miała też niechęć duchowieństwa diecezjalnego z powodu licznych przywilejów w zakresie duszpasterstwa udzielanych jezuitom przez kolejnych papieży, jak i niewątpliwych sukcesów, jakie odnosił ów zakon. Od połowy XVIII wieku, najpierw w Portugalii, potem we Francji, Hiszpanii, a następnie we Włoszech, władza świecka stopniowo ograniczała działalność zakonu, zabierając mu kolegia i prowadzone dzieła apostolskie. Pod presją niechętnych jezuitom kardynałów i różnych władców, grożących, że wprowadzą u siebie ustrój kościelny wzorowany na anglikanizmie, papież Klemens XIV, aczkolwiek bardzo niechętnie, wydał dnia 21 lipca 1773 roku brewę pod tytułem Dominus ac Redemptor, którym definitywnie skasował zakon jezuitów w całym kościele. I rzecz paradoksalna, że do papieskiej decyzji nie zastosowała się jednak cesarzowa Katarzyna II na ziemiach zagarniętych w pierwszym rozbiorze Polski oraz król pruski Fryderyk II Hohenzollern na Śląsku i w Prusach. Wrogowie kościoła, mówiąc tak kolokwialnie, przyczynili się do ocalenia zakonu. Przetrwanie jezuitów na Białorusi dało nadzieję na jego odrodzenie. Toteż istniejący w zaborze rosyjskim zakon jezuitów na nowo zatwierdził papież Pius VII w 1801 roku, a bullą Solicitudo Omnium Ecclesiarum z 7 sierpnia 1814 roku reaktywował Towarzystwo Jezusowe w całym Kościele. Jezuici, niebawem usunięci z monarchii rosyjskiej, dynamicznie rozwijali swoją działalność w Niemczech, Francji, Anglii i we Włoszech, osiągając w roku 1830 liczbę około 2150 członków. Szczególnie dynamiczna działalność Towarzystwa Jezusowego przypadła na okres generalatu ojca Włodzimierza Leduchowskiego w latach międzywojennych XX wieku. Obecnie na świecie jest około 22 tysiące jezuitów pracujących w 115 krajach. Jak w początkach istnienia, tak i obecnie, w trosce o szerzenie Królestwa Chrystusowego podejmują oni różne dzieła misyjne, dzieła edukacyjno-wychowawcze i społeczne. Ważnym obszarem ich działalności jest dialog międzyreligijny, jak również zaangażowanie na rzecz zjednoczonej Europy. Wykorzystują do tego wszystkie dostępne nowoczesne środki techniczne oraz mass media. I podobnie jak w przeszłości, tak i obecnie, ich szeroka oraz skuteczna działalność nierzadko jest przedmiotem niewybrednej krytyki ze strony różnych środowisk. Dodajmy na koniec, że tą ogromną armią doskonale przygotowanych do pracy apostolskiej w kościele zakonników kieruje dożywotnio wybierany generał, którym aktualnie od września 1983 roku jest ojciec Peter Hans Konvelbach. O wkładzie jezuitów w europejską i polską kulturę oraz duchowość powiem w kolejnych odcinkach naszego cyklu.